Dzień dobry. Nazywam się Jarosław Kujisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w naszej cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do Niuansu. Niuansu, którego w czasach medialnych polaryzacji potrzebujemy jak powietrza. Nad sukcesem naszego spotkania czuwa Zofia Majchrzak, ale bez Państwa nic by nam się nie udało. Prawo do Niuansu powstaje dzięki Państwa wsparciu. Poprzez Patronite, dzięki darowiznom cyklicznym, wsparciu za które ogromnie Państwu w tych trudnych dla liberałów czasach dziękujemy, liczy się każda złotówka. I proszę Państwa, jak zawsze przypominam, że wspaniałe wiadomości także są wiadomościami, którymi należy się między nami podzielić. Trafiliśmy swego czasu na top 10 najpopularniejszych podcastów na Spotify w kategorii podcastów newsowych, także na platformie Apple. Znaleźliśmy się wśród najchętniej słuchanych podcastów politycznych. Krótko mówiąc, Państwo są z nami. Proszę Państwa, słowo populizm krąży po świecie i porównania do tego, że widmo komunizmu krążyło, to teraz widmo populizmu krąży po świecie, poczyniono już wiele razy, więc sobie je tutaj podarujemy. Natomiast krąży ono jako obelga. Pamiętam, że nie tak dawno w jednej z rozmów osoba sympatyzująca z obecnym obozem władzy powiedziała, że to nic nie znaczy, że to jest tylko obelga. No, proszę Państwa, chyba nie. Jeżeli przyjrzymy się temu, jak dużo książek na temat populizmu, różnych odmian populizmu się ukazało w ostatnich latach, jak dużo artykułów ukazało się naukowych na ten temat na świecie, to można powiedzieć, że w gruncie rzeczy mamy do czynienia z czymś na pewno więcej niż tylko obelga. I chcielibyśmy się temu przyjrzeć, bo w końcu było nie było. Polska trafiła do krajów, które na mapie są oznaczane jako kraje należące do kategorii populistycznych czy narodowo-populistycznych. O tym, proszę Państwa, chętnie porozmawiamy z osobą, która się na tym zna. Osobą, która zajmuje się tymi zagadnieniami naukowo. I dzisiaj naszym gościem będzie profesor Jan Kubik, socjolog, politolog na Rutgers University oraz na University College of London, który po prostu teraz realizuje projekt dotyczący prawicowego populizmu w Europie Środkowo i Wschodniej, więc jak nie z Janem Kubikiem porozmawiać, to z kim? Więc zapraszamy pana profesora. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cześć Janku.
Dzień dobry.
Janku, czy to jest, przechodząc od razu do i dziękując ci, że przyjąłeś nasze zaproszenie, czy to jest obelga, czy to jest definicja? Bo ja, tak jak tu już wspomniałem na wstępie naszym słuchaczom, nie raz się spotkałem z takim zupełnie lekceważącym stwierdzeniem, nie, jak ktoś mówi o nas populiści, to po prostu nas obraża.
Dziękuję za zaproszenie, szczególnie na rozmowę na ten temat. Pracuję nad tym już od kilku lat. No jest to jedno i drugie, to jest i obelga, i jest zjawisko, które istnieje. To jest o tyle ciekawe, że jak kogoś zapytasz, jaka jest twoja opcja ideologiczna, i ktoś powie, jestem socjalistą, jestem konserwatystą, jestem liberałem, to z jednej strony jest definicja, samo autodefinicja tej osoby, a z drugiej strony jest jakaś mniej lub bardziej techniczna definicja kogoś, kto się zajmuje, nie wiem, filozofią polityki albo typologią ideologii. A tego nie ma w populizmu. Z populizmem jest inaczej, dlatego że prawie nikt nie powie, ja jestem populistą. Więc tu trzeba definiować jakby nie tyle od słowa, można w ogóle zapomnieć na moment o tym słowie, o tym terminie i zacząć się przyglądać cechom pewnego sposobu przedstawiania rzeczywistości, czyli pewnej ideologii i zobaczyć, czy można tu wyodrębnić coś, co jest czymś innym niż inne ideologie.
To ja może tylko wejdę w słowo, ponieważ najbardziej mi się podobało punkt wyjścia Adama Przeworskiego, który napisał "Something is happening", czyli coś się dzieje. I teraz mam wrażenie, że ta najbardziej pojemne stwierdzenie, czyli że coś się dzieje, czyli mamy do czynienia z jakimś nowym fenomenem politycznym, no po pierwsze spowodowało, że część naszych tutaj akademików w kraju i na świecie po prostu sięgnęło po znane siatki pojęciowe. Stąd duży renesans, prawda, rozmów o faszyzmie, o latach 20., 30. i tak dalej. W pewnym momencie to się, mam wrażenie, ale popraw mnie, jeśli się mylę, przewaliło i stwierdzono, no, że jednak jest zbyt dużo różnic, żeby po prostu mówić o faszyzmie. W związku z tym chwycono się pojęcia populizmu i zaczęto je opukiwać. I na ten temat ruszyła cała lawina publikacji. Czy się mylę, czy potwierdzasz?
Ja myślę, że ja to widzę trochę inaczej w tej chwili. Ja na przykład byłem niechętny używaniu pojęcia faszyzm, a teraz jak mi coraz łatwiej to przychodzi. Ale to wszystko zależy...
W drugą stronę.
W drugą stronę. To zależy od tego, jak się zdefiniuje i populizm, i faszyzm oczywiście. I jeżeli się weźmie, ja na przykład ze studentami przerabiam taki słynny artykuł Umberto Eco o urfaszyzmie, o takim faszyzmie podstawowym, matrycy, prototypie faszyzmu. I on tam ma 14 elementów w tej definicji. Mówi, że nie wszystkie 14 musi być spełnione, żeby coś było faszyzmem. To jest taki sposób definiowania wywodzący się od Wittgensteina przez rodzinę pojęć. Ale na tej liście są wszystkie te pojęcia, których ja używam do definiowania populizmu.
Czyli skłaniałbyś się do faszyzmu. Wiesz, ja rozmawiałem na ten temat z profesorem Paxtonem swego czasu i on jednak zupełnie odrzucił, a wiadomo, że on na tym zęby zjadł. I on powiedział, że no tak ważnych elementów jak to, że faszyzm był związany z ekspansją terytorialną, że był związany nie z kryzysem demograficznym, ale z nadprodukcją populacji w pewnym momencie i tak dalej. Jakby zaczął dokładać takie elementy jako historyk i stwierdzał, że to ma zupełnie inne podglebie, że on by szukał innych pojęć.
No oczywiście są inne elementy, jak zwykle. Natomiast tu bym się nie zgodził, że podglebie jest to samo, ja bym powiedział. Natomiast może powiem, jak ja myślę o tym...
Jak się rozumiesz populizm?
Jak ja to rozumiem, żebyśmy mieli to jakoś trochę wyjaśnione na początek. Więc ja postępuję w ten sposób. Patrzę na to, co ludzie mówią, bo to jest ideologia, albo co pokazują, jakie wykonują różne akcje, których symbolizują to, czym są. I dochodzę do takiej konkluzji. Pojawiła się ideologia, która ma 5 cech. My to dzielimy często na ideologię tak rozrzedzoną i zagęszczono. Rozrzedzona ma 4 elementy, czyli rozrzedzona znaczy, że do niej można dodawać różne inne elementy. To jest taki sposób myślenia o ideologii, który od jakiegoś czasu się przyjął, że są ideologie mniej lub bardziej pełne, czyli rozrzedzona jest powiedzmy niepełna. I ta niepełna ideologia, która się pojawiła dość wyraźnie moim zdaniem, ma 4 elementy. Po pierwsze, mówi się o tym, że świat jest podzielony na elitę i lud, czyli nie myśli się zupełnie o tym, że w rzeczywistości świat jest dużo bardziej skomplikowany. Czyli następuje uproszczenie, takie binaryzm, nazwijmy to wertykalny. Lud, elita. Po drugie, relacja między tymi dwoma zbiorami ludzi jest opisana jako antagonizm. I mało się mówi o tym, że mogą być inne relacje, które w rzeczywistości znowu występują. Po trzecie, następuje waloryzacja silna, etyczna, moralna tego antagonizmu. Stąd mówi się o manicheizmie, czyli o jakby podobnym myśleniu jak w tej starej religii, w której prawie każdy konflikt, jeżeli nie każdy konflikt w rzeczywistości, opisany jest jako konflikt dobra ze złem. Czyli bardzo silna znowu polaryzacja na tym płaszczyźnie, nazwijmy to etycznej. I po czwarte pojawia się zapożyczenie z Rousseau, bierze się volonté générale, czyli wolę ludu, która mniej więcej z grubsza mówi, że nie potrzebujemy żadnych instytucji, szczególnie nie potrzebujemy instytucji tych osławionych checks and balances, czyli kontrolowania sposobu sprawowania władzy, dlatego że jeżeli populiści dojdą do władzy, zazwyczaj pod wodzą jakiegoś lidera, to wszystkie problemy będą załatwione, bo w ludzie w jakiś sposób zadomowiona jest mądrość. Jedyny problem, żeby tą mądrość jakoś otworzyć, dać jej ujście, jak to ta mądrość wyjdzie, wszystko będzie w porządku. I to jest, można się zastanawiać, ile innych ideologii bardziej tradycyjnych ma takie elementy. I oczywiście niektóre, czy większość z nich ma jeden czy dwa, natomiast ta wiązka tych czterech elementów powoduje, że pojawia się dość specyficzny sposób myślenia na świat, specyficzna ideologia, która jest bardzo popularna, coraz bardziej popularna dzisiaj. Natomiast pojawia się problem jeszcze taki, kim jest, znaczy pytanie jest, czym jest elita, kim są członkowie elity, ale szczególnie ważne jest pytanie, kim jest lud, jak zdefiniować lud.
Zanim przejdziemy do ludu, Janku, od razu powiem tak. Nie jedna osoba, która tutaj by sobie puści naszą audycję, powie, tutaj chyba elity rozmawiają ze sobą. Więc od razu, żebyśmy tutaj znów wzięli się za rzecz samą. No dobrze, no ten podział, bo wiemy, że taką furorę światową zrobiło w definicjach na temat populizmu, których jest dużo i zwracają uwagę na różne elementy, że w tych definicjach jednak podkreśla się tę przepaść pomiędzy ludem i elitami. I to chwyciło. To ciekawe, że to chwyciło nie tylko politycznie, czyli że ci, których nazywamy populistami, byli w stanie skorzystać z tego narzędzia, ale przede wszystkim to też chwyciło, prawda, po stronie tych, którzy to opisują. Więc populistycznie zadam pytanie, czy coś jest nie tak z elitami? Że to chwyciło?
Z elitami zawsze jest trochę nie tak.
Co jest nie tak z elitami?
Do elit zawsze można i trzeba się przyczepiać, dlatego że elity, używając języka klasyka, lubią się alienować. Czyli zbyt wiele czasu zaczynają poświęcać w dbaniu o własne dobro, a nie wypełnianiu tego, co inni myślą, jest zadaniem elit, czyli dbaniem o dobro wspólne. Więc to napięcie zawsze istnieje, natomiast jest coś takiego, że oczywiście można mówić o teoriach wymiany elit, które istnieją oczywiście, można też o tym mówić, że elity są, zawsze są elity różne, no są, nie wiem, elity lewicowe, prawicowe, środkowe, elity nauki, elity biznesu, elity polityki.
Elity populistyczne.
Elita populistyczna, tak jak cała masa innych rzeczy w populizmie, jest pewną fikcją prawie zupełną, bo oni zbijają wszystko, te wszystkie podziały. Na tym polega główny problem. Rzeczywistość dużo lepiej, dokładniej opisana jest przy pomocy jakiegoś języka, który oddaje przynajmniej część tego, że świat jest bardzo różnorodny, czyli język pluralizmu jakiegoś, na przykład pluralizmu elit. Jakby mówiono o elitach, to już by był krok zrobiony w kierunku większej dokładności językowej. Natomiast ta wielość elit, tak samo jak wielość ludów, bo są różne, ludzie podzieleni są na różne sposoby między sobą, w tym języku to znika. Oczywiście każdy język ideologiczny upraszcza rzeczywistość, każdy język upraszcza rzeczywistość, w tym także język naukowy, ale jest to bardzo specyficzne uproszczenie, które nie zawsze występuje i nie zawsze musi być takie dominujące, a tak jak zauważyłeś, ono jest. To jest warunek konieczny, ale niewystarczający populizmu. Ja się zawsze denerwuję, jak ludzie mówią, ktoś mówi o elitach i o ludzie, o, to jest populista. Nie, to nie jest populista. To jest ktoś, kto mówi o elitach i ludzi.
No wiesz, jeśli mówimy o tych elitach, to trudno się oprzeć wrażeniu, że populistami, tymi liderami populizmu zostają różni aktorzy, prawda? A u nas to jednak jest pełną gębą elita. Jarosław Kaczyński, doktor nauk prawnych. Andrzej Duda, doktor nauk prawnych. Mateusz Morawiecki, no gruntownie wykształcony jednak, prawda? I historyk, i później różne tam dyplomy biznesowe robił i tak dalej. No u nas populizm jest elitarną sprawą, powiedziałbym.
Ja nie wiem, czy się da znaleźć gdziekolwiek, jakikolwiek ruch społeczny pod sztandarami jakiejś ideologii, gdzie na czele nie stoją elity już. Znaczy ludzie wykształceni, przygotowani do pełnienia tej funkcji czy zawodu.
Zamożni.
Bardzo rzadko się zdarza, żeby pojawił się taki typowy, nie wiem, trybun ludowy, na przykład Wałęsa. To jest rzadkie zjawisko. Wielcy przywódcy wielkich ruchów, właśnie z wyjątkiem takich ludzi jak Wałęsa, byli członkami elit. Gandhi, Mandela, dr Martin Luther King i tak dalej.
I o czym to może świadczyć? Bo Anne Applebaum w swojej książce na temat zmierzchu demokracji stwierdziła, że to jest zdrada klerków, taka tradycyjna prawda, o której w XX wieku pisano, że część elit po prostu zdradza swoje powołanie i właśnie dlatego mamy do czynienia z populizmem. Tak jest. To może powiesz, bo niektórzy słuchają nas, więc Janku, jakbyś powiedział, co pokazałeś w obrazku przed chwilą?
No pokazałem, taką mam edycję dość starą, Bendy, Trezon de Clercs.
Zdrada klerków, klasyk Bendy.
Zresztą cała jest kłótnia zresztą w różnych językach na temat tego, jak to tłumaczyć to słowo. Ja nie wiem, czy to jest zdrada. Ja mam takie na to spojrzenie, że zawsze tak jest, że każdy ruch, każda partia, każda formacja jest prowadzona przez kogoś, kto w takich normalnych kategoriach raczej jest członkiem elity niż ludu. Ale to też pokazuje, jakie to jest nieprecyzyjne nazewnictwo. Bo to ktoś może, no ktoś zostaje, nie wiem, wykształca się, zdobywa doktorat i przesunął się z ludu do elity. Ktoś zrobił pieniądze, przesunął się i tak dalej. To jest ciągły ruch. To, na tym to polega, że ten język zamraża rzeczywistość, która jest dużo bardziej dynamiczna. A jednocześnie oszukuje, bo on pokazuje, no my jakoś potrafimy odczytać tę wolę ludu, aczkolwiek mamy te majątki, doktoraty, pozycje polityczne, czyli z definicji jesteśmy elitą, ale jakoś jesteśmy inni, bo my to czytamy, a inni nie czytają. Czyli to cała siła tego polega, znaczy domniemana siła, ale czasem realistyczna, polega na tym, że oni deklarują, że oni wiedzą, na czym polega wola ludu, a tak naprawdę nie mogą tego wiedzieć, bo to jest to fikcyjne pojęcie.
No tak, tak, tak. I kreują lud. I kreują lud. Piszesz o tym w swoich artykułach. Ja muszę powiedzieć, że jeśli przyglądam się scenie francuskiej politycznej, to mogę powiedzieć zupełnie swobodnie, że jeśli chodzi o kreowanie ludu i powoływanie się na lud, to jest permanentny argument od prawicy do lewicy. Tam nawet mówienie o populizmie byłoby bez sensu, ponieważ w tradycji golistowskiej, prawda, było więź przywódcy z ludem, w tradycji lewicowej również, prawda, tej porusie. Krótko mówiąc, wszyscy reprezentują lud we Francji i ty piszesz o tym, że oni jednocześnie tworzą lud. Na czym polega tworzenie ludu? Jak się tworzy lud?
Jeżeli to jest kategoria ideologiczna, także w tym sensie, że ona nazywa pewne byty, pewne części rzeczywistości, które niekoniecznie istnieją, to można, w ten sposób to się dzieje. Znaczy każda ideologia to robi, tylko każda ideologia trochę inaczej tworzy tę rzeczywistość. Czasami trochę opisuje, czasami trochę manipuluje, czasami coś dodaje, czasami coś ujmuje, czasami po prostu tworzy zupełną fikcję. W każdej ideologii to jest.
Powiedz Janku, żebyśmy precyzyjnie powiedzieli, jak się tworzy lud w Polsce?
Ja najpierw powiem, jak się tworzy lud w populizmie, a potem spróbuję powiedzieć, jak się tworzy w Polsce.
Jasne.
W populizmie lud, czyli to jest ten piąty krok w naszej definicji i to na tym polega to zagęszczenie. Lud można zagęszczać przy pomocy kawałków lub dużych całości innych ideologii albo religii na przykład, czyli będą wierni przeciwko inowiercom. Teraz, jeżeli się doda te poprzednie cztery elementy, pojawia się taki manichejski podział. My, porządni, właściwi, czyści, wierni, no i inowiercy.
Czyli robimy takie, składamy elementy, tak? Trochę to tak brzmi, tak, jakbyśmy mieli jakiś zestaw przekonań, który musi się nam złożyć na populizm, a potem dobieramy puzzle, co nam będzie akurat pasowało.
I najczęściej ten dodatek pochodzi z jakiejś tam wersji ideologii nacjonalistycznej, czy natywizmu, jak to czasami się w literaturze nazywa.
Marcin Zaręba, historyk, opisuje polskie społeczeństwo, koniec II wojny światowej, początek PRL-u i używa sformułowania sypka kasza, ponieważ nie jest w stanie znaleźć takiego określenia, które byłoby bardziej adekwatne w naukach społecznych do tego, żeby opisać Polaków po przesiedleniach, no, wymordowaniu milionów ludzi, prawda, przetoczeniu się armii i tak dalej, wszystko, obróceniu miast w gruzy, to wszystko wiemy. I później przychodzi historyk, socjolog i stwierdza rany boskie, no to społeczeństwo jest rozsypane zupełnie, prawda? Jeszcze do tego dochodzi reforma rolna i tak dalej. Rozsypane zupełnie. I mamy rok 2021 i tak się zastanawiam po prostu, na ile, jak się tworzy właśnie ten lud w Polsce, mając takie doświadczenia historyczne. One jednak są specyficzne dla naszego regionu, który Timothy Snyder nazwał Bloodlands, czyli skrwawione ziemie. Dla takich nauk społecznych to oznacza, że rzeczywiście społeczeństwo zostało poturbowane bardzo i szuka się innych kategorii, którymi by można było te narody Europy Środkowo-Wschodniej opisać. No i jak tu się tworzy ten lud, jakby ciebie zapytać właśnie na takim tle?
Więc najważniejsza rzecz jest taka. Jeżeli populizm jest ideologią, to tworzenie ludu jest tworzeniem pewnej narracji o rzeczywistości, która może, ale nie musi mieć coś wspólnego z tym, jak to w rzeczywistości się dzieje. Skąd mamy wiedzieć, jak się dzieje w rzeczywistości? No, trzeba czytać historyków, zawodowców i socjologów. Zanim wyjechałem z Polski, studiowałem...
Zwykły człowiek tego nie robi, no. On...
Nie, wiem. Więc tak, po pierwsze trzeba...
Czeka na pomoc od dziennikarzy.
Ostrzec ludzi przed tym, by nie brali tego, co mówią populiści, za dobrą monetę. Bo oni konstruują obraz w tym binarnym podziale my, lud, mówiąc nam, że lud polski, prawdziwy, czysty, to jest lud narodowo czysty, co historycznie jest oczywiście dużo bardziej skomplikowane. I na dokładkę jest to lud katolicki, czyli każdy, kto nie jest katolikiem do ludu i narodowcem, do ludu nie należy w tej definicji. Czyli ja na przykład nie należę do ludu, bo tak się przytrafiło, że jestem protestantem. A na dokładkę jeszcze wyjechałem. Ale jeżeli chodzi o rzeczywistość, to ja nie jestem specjalistą, aczkolwiek studiowałem długi czas socjologię i trochę na ten temat wiem, aczkolwiek nie znam prac najnowszych. Natomiast ten opis tej sypkiej kaszy i tego nieprawdopodobnie skomplikowanego procesu, który tak szybko opisałeś, jest najprawdopodobniej właściwy. Jest to społeczeństwo, które nie zbudowało swojej własnej tożsamości silnie ugruntowanej w różnych instytucjach, w takich miejscach, które by pamiętano, kim my jesteśmy, w sposób nieco bardziej skomplikowany niż w tym uproszczeniu populistycznym. Lud się często buduje przez wydarzenia, wielkie wydarzenia. Więc takim wielkim wydarzeniem niewątpliwie było Solidarność. I to był taki moment, kiedy wielu z nas pomyślało, że nagle jest ten moment, kiedy Polacy osiągnęli samorealizację, samoświadomość, niemal tak po heglowsku. Jesteśmy u końca niemal historii, bo w końcu jesteśmy na swoim, siebie rozumiemy właściwie i tak dalej. To się okazało też fikcją. Tak, to się bardzo szybko rozpadło, dlatego że istnieją w pewnym stopniu, nawet chyba tak zawsze jest, naturalne tendencje do przez ludzi przyjmowania różnych opcji ideologicznych w autodefinicji. Od lewa do prawa i tak dalej. Problem populizmu nie polega na tym, że on jest lewicowy czy prawicowy, tylko on polega na tym, że on jest przeciwko liberalnej demokracji.
Okej, ale rozumiem, że bo tak używasz takich trudnych słów, narracje i tak dalej, a może to są po prostu bajki, ludzie lubią bajki, dzieci lubią bajki, dorośli lubią bajki i generalnie opowiadamy jakąś bajkę, jak bajka jest fajna, to niech, jedna z posłanek powiedziała jakieś, niech jadą, prawda? To znaczy, że po prostu będziemy mieli lepszą bajkę niż tamta bajka i od i cała historia narracji politycznych. Czy nie tak?
Ja się zacząłem, patrząc na to, co się dzieje z tymi różnymi prawicowymi populizmami na świecie, od Turcji przez Indie, Brazylię do naszych dwóch krajów, gdzie populiści jako jedyni mają władzę w Unii Europejskiej, czyli na Węgrzech i w Polsce, ja zacząłem wracać do studiowania na nowo mitu. I wracam do moich różnych lektur, które miałem na studiach w antropologii.
I piszesz o myśleniu mitycznym, prawda?
Tak, zupełnie do myśleniu mitycznym. I wracam uporczywie do tej książeczki Kołakowskiego Obecność mitu, w której najważniejszym przesłaniem jest to, że od mitu nie da się uciec. Mit jest naturalną tendencją. To, co ty mówisz, opowiadanie sobie tych bajeczek jest warunkiem koniecznym bycia człowiekiem. Nie da się być człowiekiem bez opowiadania sobie czegoś o tym, skąd się to wszystko bierze, gdzie to idzie i tak dalej, i tak dalej. Kto za tym stoi? Tu się pojawiają teorie spiskowe, które są wersją mitologii i tak dalej. I tak jest, tylko że zadaniem elity, wracając do elity, jest spróbowanie pokazania ludziom, że to są opowieści, opowiastki, mity, którym im się trzeba przyjrzeć krytycznie.
Ale wiesz, to jest tak, że siła tego bajkopisania jest dosłownie siłą seriali, bo jak opowiadam, niektórzy wybierają kary fizyczne wobec dzieci, bez sensu zupełnie, proszę państwa, kiedy się dziecku odmówi końca bajki, to jest dopiero dramat. Kiedy opowie się jakąś historię i ona nie ma puenty, to dopiero jest czarna rozpacz, więc może po prostu nasi populiści są lepszymi bajkopisarzami. W tej chwili.
Niewątpliwie. Jest to znana słabość liberalizmu i myślenia umiarkowanego, lewicowego, że nie ma dobrych bajek. Marksizm miał wspaniałe bajki i przez moment był nieprawdopodobnie popularny. Centrum kultury liberalnej jest słabo bajkotwórcze.
No, na ten temat to ja bym polemizował, ale to już nie dzisiaj. To są zaniedbania innych. Ja chętnie tutaj bym opowiedział o pięknych polskich tradycjach zmagań z Kościołem Stanisława Kostki-Potockiego, czy dla odmiany walki o praworządność braci Niemojowskich, którzy skończyli na Syberii i to są liberałowie pełną gębą. Natomiast wracając tutaj do naszych pytań, czy twoim zdaniem...
Materiał jest, ale bajki nie ma.
No, to trzeba po prostu dokonać aktualizacji oprogramowania. No to jest zaniedbanie, prawda?
Tak jest.
Natomiast jaki komunizm, bo to jest takie ciekawe pytanie, które wypływa, jaki komunizm, doświadczenie komunizmu ma twoim zdaniem wpływ na to, jak wygląda populizm w Polsce?
To jest świetne pytanie. Ja nie mam na to jeszcze odpowiedzi, aczkolwiek zamierzam o tym pisać. Mam tylko różne jakieś takie strzępy myśli.
A pierwsza hipoteza, jaka ci przychodzi do głowy?
Że to nie ma wielkiego wpływu. Ja ciągle gdzieś koledzy różni w naukach społecznych, w opisach rzeczywistości europejskiej, w momencie, kiedy mówią o Europie Wschodniej, niemalże nawykowo wchodzą na, tam coś jest nie tak, no bo mieli komunizm. Bardzo rzadko albo prawie nigdy nie pokazują mechanizmu, znaczy co dokładnie i w jaki sposób to jest kultywowane i w jaki sposób to wpływa na działania i myślenie dzisiaj. W końcu to jest 30-40 lat temu, więcej nawet, a w końcu też w każdym kraju ten komunizm był inny i w Polsce on był taki najbardziej rozwodniony, najbardziej łagodny w pewnym sensie. W związku z czym spuścizna po polskim komunizmie w porównaniu, nie wiem, ze spuścizną po komunizmie rumuńskim czy wschodnioniemieckim czy nawet sowieckim, to są inne rzeczy. Czyli, a jeżeli chodzi o tą polską rzeczywistość, ja myślę, że największą, jeżeli jest jakaś spuścizna, która ważną rolę odgrywa, to jest ogromne przywiązanie i ogromna umiejętność posługiwania się metodami nieformalnymi. Czyli takie przyzwyczajenie do tego, że państwo kiepsko działa, zresztą w naszych badaniach to wychodzi, obojętnie czy to jest PO, czy to jest PiS, wychodzi nam, że ludzie mają takie poczucie, że coś jest nie tak, coś źle działa. My to nawet nazwaliśmy tekturowym państwem, tak wstępnie. W związku z czym ja muszę polegać na sobie, a jeżeli ja mam polegać na sobie, ja muszę zbudować jakąś sieć pomocy, a sieć pomocy to jest cała masa przyjaciół, członków rodziny, szeroko rozumiane i tak dalej. To jest bardzo ważne, bo na tym populiści budują, dlatego że słabo jest rozbudowane poczucie wartości instytucji formalnych, bez których demokracja liberalna nie może działać. I w momencie, kiedy ludzie myślą, my to możemy załatwić jakoś bokiem, jakoś obejdziemy te instytucje, oni na tym żerują po prostu, bo oni mówią to samo. Ideologia populistyczna mówi to samo. My to załatwimy. Te instytucje są zbudowane przez tą złą elitę. Ona was tłamsi. My tu jesteśmy dlatego, bo wyście nas wybrali, bo my was czujemy, potrafimy zrobić to, czego wy chcecie. I w pewnym momencie, oczywiście w niektórych krajach, oni robią rzeczy, które są odbierane bardzo pozytywnie. co widać, zresztą już masę na ten temat.
500 plus.
500 plus, oczywiście. I to jest trudno nikomu chyba, kto jest przy zdrowych zmysłach, nie przyjdzie do głowy narzekać na program, który zredukował biedę wśród dzieci w sposób dość drastyczny, prawda? Więc jest to taka mieszanka posunięć pewnych ekonomicznych, które czasami się nazywa populizmem ekonomicznym, z niesłychanie rozbudowaną tą bajką ideologiczną o tym, jak my to wszystko świetnie i fajnie tutaj budujemy, dlatego że wyrażamy waszą wolę.
W swoim tekście, bo pomalutko będziemy zmierzać do puenty, uporządkowałeś te trzy przykłady myślenia mitycznego, niech będzie bajkowego, możemy powiedzieć, że myślimy bajkowo i na to bajkowe myślenie składa się po pierwsze myślenie spiskowe, czyli tam jakieś machinacje zakulisowe są, które sprawiają, że nasza rzeczywistość działa tak, nie inaczej i trzeba tam być podejrzliwym wobec rzeczywistości. Dwa, demonizacja antagonistów, no to widzimy gołym okiem, czyli prawda, ten którego tam nie lubimy, albo mamy inne interesy, po prostu nie tylko, że go uznajemy za konkurenta, bo to by było za mało, ale wręcz przydajemy mu jakichś takich demonicznych cech po to, żeby on został wręcz odczłowieczony. No to wtedy mamy pełne zmagania dobra i zła. No i wreszcie trzeci element, którym piszesz, to jest narcystyczne wywyższenie oparte o mit religijny, czyli o, mówiąc prościej, no jakaś tam grupa zostaje uznana za tak super specjalną, że zostaje wywyższona. Jesteśmy fajni, my, powinniśmy się skoncentrować na sobie, tak, to narcyzm, i jednocześnie koncentrujemy się na sobie, bo jesteśmy tacy fajni, więc już podwójny zestaw przyjemności. I to w oparciu o religijne, prawda, tutaj predylekcje tej grupy. Czy coś dodajemy do tego, tej trójki?
Nie, ja myślę, że ta trójka sporo załatwia i można było o tej trójce rozmawiać przez tydzień pewnie. Natomiast ja bym chciał zwrócić jedną uwagę, mamy moment jeszcze, na ten narcyzm zbiorowy, bo tu jest bardzo ciekawy mechanizm. O tym pisze bardzo dużo Agnieszka Golec de Zavala, z którą chciałbym, oboje żebym chcieli może popracować w pewnym momencie razem. Ona opisuje to tak. Narcyzm tak naprawdę, no zbiorowość nie myśli, tak? Nie ma osobnego umysłu zbiorowego. Jednostki mają umysły i myślą. Więc jednostka, która istnieje w grupie, która podejrzewamy ma tą cechę narcyzmu zbiorowego, myśli tak. Ja jestem w jakiś sposób, jestem niepowodzeniem. Coś się źle poszło w moim życiu i rozglądam się, szukam czasami rozpaczliwie jakiegoś czegoś, co pozwoli mi odzyskać poczucie mojej własnej wartości. O, nasza grupa jest najlepsza na świecie. W związku z czym ja się realizuję przez uznanie mojej grupy, zobaczenie mojej grupy jako najlepszej na świecie. Mówiąc w największym uproszczeniu. Czyli rozwiązuję swój problem psychologiczny przywiązaniem się do czegoś, co pewnej operacji myślowej wywyższyłem. Natomiast populiści znowu jako dobrzy ideologowie pomagają niesłychanie w zbudowaniu tej narracji. A popatrz, my jesteśmy najlepsi. O, no jasno, my jesteśmy najlepsi. No to...
Ale wszystkie grupy chcą się czuć wyjątkowe w jakimś stopniu. To jest nawet z badań socjologicznych, prawda, nad zachowaniami, że tu nie ma nic nadzwyczajnego. Każda grupa, każda tam pliszka swój ogonek chce pochwalić, no... To co w tym złego? No, bądźmy trochę narcyzami, nie?
Jak wiesz, dobrze, spędziłem trochę czasu na tej małej wyspie u wybrzeży Europy i siedząc przez te kilka lat w Londynie nauczyłem się jeszcze więcej o myśleniu brytyjskim. Trudno znaleźć naród przekonany o swojej wyższości bardziej niż Brytyjczycy. Tylko następuje taka kombinacja. Brytyjczycy też, oprócz tego, że mają poczucie, że są najlepsi na świecie, mają nieprawdopodobne przywiązanie do procedur, norm, instytucji.
Bo one są nimi.
W pewnym sensie tak. W pewnym sensie one stanowią o ich poczuciu własnej wartości. I tego nie ma w Polsce.
Janku, kończąc pomału, bo to fascynująca rozmowa, ja zadam pytanie, na które tutaj możemy sobie pozwolić. Normalnie przecież w murach akademickich nigdy w życiu, a tu proszę bardzo, to co twoim zdaniem będzie z polską wersją populizmu? Co się może wydarzyć? Roztopi się na przykład?
Roztopi się.
Tak?
To będzie bardzo bolesne i wydawało się przez moment, że ta, no, bo to jest trzecia czy czwarta fala populizmu w Europie po II wojnie światowej. Wszystkie poprzednie upadały, głównie z powodu nieudolności tych populistów u władzy. W tym momencie po raz pierwszy zaczęło się wydawać, że oni sobie dadzą radę, ale sobie nie dają rady. Głównie moim zdaniem problem polega na tym, że wielu członków elity, czyli różnych ekspertów, fachowców, albo nie chce z nimi pracować, albo oni ich wyrzucają z pracy. W związku z czym w pewnym momencie mają tak zwaną krótką ławkę, czyli jak to w koszykówce jest, dobrze jest mieć kilku dobrych jeszcze zawodników na ławce, a tam już nikogo nie ma, już mało tego, drużyna podstawowa zaczyna jakoś kuleć. Więc ja myślę, że to się skończy.
I to uważasz, że dlatego będzie bolesne? Bo użyłeś słowa bolesne. Dlaczego bolesne?
Bolesne będzie dlatego, że oni będą bardzo kąsać w tym procesie. Oni będą w pewnym sensie, staną się jak zwierzę zagonione w róg, jak ktoś ma kota czy psa i wie dobrze, co się dzieje, jak czasami chce ukarać kota, a kot siedzi w rogu, to mniej więcej coś takiego nastąpi.
To jest bardzo barwne porównanie, chociaż mam wrażenie, że już kąsa. Wystarczy przypomnieć naszym słuchaczom niesławne orzeczenia, czy jak są inni pseudo-orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, choćby w sprawach aborcyjnych, prawda? To jest rodzaj takiego kąsania, no bo czy to naprawdę jest potrzebne? Tyle różnych osób o różnych przekonaniach żyje w Polsce, wszyscy by się pomieścili, a tu ktoś chce koniecznie nas przekonać, że się nie pomieścimy. Proszę Państwa, kończąc, chciałem polecić w tomie Kontrrewolucja u bram. Znalazł się, Janku, twój tekst wraz z Martą Kotwas, symboliczne zagęszczenie kultury publicznej oraz ekspansja prawicowego populizmu w Polsce. Zatem polecamy w tym tomie, gdyby ktoś chciał przeczytać tekst, który jest bliski temu, o czym tutaj rozmawiamy. No i Janku, bądźmy w kontakcie, bo populizm nas raczej nie zostawia, jak mówisz, będzie jeszcze kąsać, więc będziemy mieli okazję porozmawiać. Dziękuję Ci pięknie za rozmowę.
Bardzo chętnie, jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie. Proszę Państwa, a my tradycyjnie się żegnając przypominamy, że Prawo do Niuansu jest czwartkową odmianą wideopodcastu Kultury Liberalnej. Mogą nas Państwo oglądać, oczywiście na Facebooku, YouTubie, ale przede wszystkim słuchać na serwisach streamingowych ulubionych, takich jak Spotify i inne. W piątek redaktor Jakub Bodziony będzie rozmawiać o polityce zagranicznej. A ja tradycyjnie też zapraszam do czytania naszej strony www.kulturaliberalna.pl. Tam znakomite eseje, polityka, książka, kultura, bo na polityce się, proszę Państwa, życie nie kończy. Jeszcze są i inne ważne rzeczy w życiu, o których warto porozmawiać, poczytać. A z naszej strony, proszę Państwa, to podziękowanie tradycyjne za to, że nas słuchacie, oglądacie, wspieracie. Bardzo dziękuję w imieniu swoim i całego zespołu Kultury Liberalnej. Do zobaczenia w następny czwartek.